Rozpoczynamy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Deklaracja przywódców unijnych w sprawie migracji jest satysfakcjonująca dla Polski, powiedziała premier Beata Szydło. Prezes Rady Ministrów wzięła udział w nieformalnym szczycie Unii Europejskiej na Malcie. Jednym z tematów unijnych liderów była kwestia nielegalnej migracji. Premier Beata Szydło podkreśliła, że w konkluzjach szczytu został wskazany model polityki migracyjnej, który forsowała Polska.
My jesteśmy gotowi wspierać bardzo ambitną politykę migracyjną. Tą politykę migracyjną, która skupia się na rozwiązywaniu właśnie problemu poza granicami Unii Europejskiej. Jesteśmy bardzo aktywni, jeżeli chodzi o obronę granic, wspieranie tych państw, które mają w tej chwili ogromne zadanie przy zabezpieczaniu granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Polska chce w tej solidarności europejskiej uczestniczyć. Powiem więcej, chcemy być państwem w awangardzie europejskiej solidarności z tymi państwami, które tej pomocy humanitarnej i politycznej potrzebują.
Przywódcy rozmawiali także o przyszłości Unii Europejskiej. W tym roku mija 60 lat od zawarcia traktatów rzymskich. Szef polskiego rządu podkreśliła, że jest to dobra okazja do odnowienia projektu europejskiego.
Doskonałym momentem właśnie w czasie spotkania w Rzymie będzie postawienie tej sprawy, pokazanie, że trzeba zacząć szukać reform Unii Europejskiej. Potrzebna jest zmiana, potrzebna są zmiany reguł funkcjonowania samej Unii Europejskiej. Musi na nowo Unia Europejska zbudować swoją wiarygodność. Potrzeba jest wzmocnienia kontroli narodowej, demokratycznej nad unijnymi procesami legislacyjnymi i politycznymi, ponieważ tylko wtedy zapewnimy państwom i obywatelom poczucie współzależności projektu europejskiego i szansę na przezwyciężenie rosnącej nieufności wobec Unii Europejskiej.
Dyskusja na temat stanu wspólnoty i poszukiwanie nowych kierunków działań to pokłosie decyzji Brytyjczyków o wyjściu z Unii Europejskiej. Debata została zapoczątkowana podczas wrześniowego szczytu w Bratysławie. Jej podsumowanie ma nastąpić w marcu w Rzymie, w rocznicę podpisania fundamentalnych dla integracji europejskiej dokumentów. Grupa Wyszehradzka po raz kolejny okazała się najskuteczniejszym zespołem państw współdziałających w ramach NATO i Unii Europejskiej, powiedział szef MON Antoni Macierewicz. Minister obrony w cotygodniowym felietonie na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam podsumował dwudniowe spotkanie ministrów obrony państw V4 w Niepołomicach w województwie małopolskim. Minister zaznaczył, że w trakcie obrad zostało uzgodnione wspólne stanowisko.
Wyraziliśmy w wspólnej deklaracji radość z powodu wojsk amerykańskich, które wylądowały na terenie Polski i będą pełniły służbę na całej wschodniej ścianie, na całej wschodniej granicy NATO, od Estonii aż po Bułgarię, z centrum w Polsce, a wiemy z przeszłości, że nie wszystkie państwa Grupy Wyszehradzkiej miały w tej materii taki sam pogląd. Teraz on został wyrażony wspólnie, w sposób absolutnie jednoznaczny.
Ministrowie obrony państw Grupy Wyszehradzkiej zgodzili się też, by dowództwo koordynujące działania grup bojowych stacjonujących na wschodniej ścianie znajdowało się w Elblągu. Ponadto zostały uzgodnione szczegóły wojskowe dotyczące m.in. rotacyjnego pełnienia dyżurów w państwach bałtyckich przez kompanie poszczególnych państw. Trudno poważnie traktować zarzuty prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz dotyczące projektu o metropolii warszawskiej, zaznaczył poseł PiSu Jacek Sasin. Prezydent Warszawy na specjalnie zwołanej konferencji skrytykowała projekt PiSu. To, co PiS proponuje, to jest pchanie po pierwsze w kierunku Białorusi, a może już niedaleko do Moskwy, oświadczyła. Zdaniem Hanny Gronkiewicz-Waltz konsekwencją przyjęcia proponowanych przez PiS przepisów będzie zatrzymanie części projektów infrastrukturalnych, m.in. budowy metra. Poseł PiSu Jacek Sasin wskazywał na antenie telewizji Trwam, że te zarzuty są niepoważne.
trudno rzeczywiście nawet poważnie traktować te zarzuty. No, pani prezydent odbyła jakoś absolutnie kuriozalne publiczne wystąpienie, gdzie w sposób niezwykle emocjonalny wypowiedziała taką ilość bzdur w bardzo krótkim czasie, że rzeczywiście trudno znaleźć bardziej skondensowany sposób wypowiedziana ilość nieprawd i przede wszystkim strachów, bo to wystąpienie, rozumiem, miało służyć przestraszeniu ludzi zupełnie nieprawdziwymi informacjami. No przecież warszawskie metro to jest metro, które służy nie tylko mieszkańcom Warszawy, ono służy również tym wszystkim, którzy do Warszawy przyjeżdżają. To jest inwestycja ważna dla całości tej aglomeracji.
Według projektu PiS-u miasto stołeczne Warszawa stałoby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, która objęłaby ponad 30 gmin. Jedną z nich byłaby gmina miejska Warszawa, składająca się z 18 dzielnic. Zmiany krytykuje opozycja. Szkoła potrzebuje natychmiast tablic multimedialnych. 100 milionów złotych to tablice w każdej szkole, podkreśliła w Gdyni minister edukacji Anna Zalewska. Szefowa resortu odniosła się w ten sposób do propozycji przeprowadzenia referendum dotyczącego reformy oświaty. Minister w Gdyni spotkała się z samorządami terenu województwa pomorskiego, by porozmawiać m.in. o reformie oświaty.
Chcę zachęcić koleżanki i kolegów, również związkowców, do tego, żebyśmy powiedzieli sobie jednoznacznie. Szkoła potrzebuje natychmiast tablic multimedialnych. 100 milionów to tablice w każdej szkole. Zachęcam mieszkańców, obywateli do tego, żebyśmy razem spokojnie wdrażali prawo oświatowe. I tak z reguły jest, że rodzice proszą samorządowców, żeby realizowali prawo oświatowe. To znaczy, żeby ich dzieci zostawały w tych samych grupach rówieśniczych.
Inicjatorem przeprowadzenia referendum jest ZNP. W ostatnich dniach przedstawiciele partii politycznych i związków zawodowych podpisali porozumienie dotyczące wspólnych zabiegów na rzecz przeprowadzenia plebiscytu. Reforma oświaty rozpocznie się od roku szkolnego 2017-2018. W wyniku reformy zlikwidowane zostaną gimnazja. Na Dolnym Śląsku w piątek doszło do karambolu. Ponad 20 samochodów zderzyło się na drodze powiatowej łączącej autostradę A4 ze Świdnicą. Kilka osób zostało rannych. Na drogach panowały trudne warunki. Świdnicka prokuratura będzie prowadzić śledztwo w sprawie spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Wszystko wskazuje na to, że incydent rozpoczął się od zderzenia auta ciężarowego z osobowym, powiedział aspirant sztabowy Grzegorz Oleśkiewicz.
Z informacji, które mamy od uczestników tego zdarzenia, a dokładnie od kierowcy samochodu ciężarowego, z jego relacji wynika, że całe zdarzenie zostało zapoczątkowane przez kontakt właśnie tego samochodu ciężarowego jadącego od strony Żarowa z samochodem osobowym jadącym od strony Świdnicy, który wpadł w poślizg i uderzył w tę ciężarówkę. Następnie wszystkie inne auta jadące z obu kierunków najechały na te samochody. Powstał tak zwany efekt domina i karambol, w którym uczestniczy 25 samochodów. Mamy 10 osób poszkodowanych w wyniku tego zdarzenia. Najcięższe obrażenia w przypadku dwóch pań to złamania kończyn górnych. Osoby te przebywają w szpitalu w Świdnicy.
Przypomnijmy, niedawno do dwóch karamboli doszło na autostradzie A1 w powiecie piotrkowskim. W obu kierunkach jazdy zderzyło się 76 samochodów. Jedna osoba zmarła w szpitalu. Atak przed Luwrem w Paryżu był najwyraźniej atakiem o charakterze terrorystycznym, oświadczył francuski premier Bernard Cazeneuve. Mężczyzna, najprawdopodobniej Egipcjanin, który był uzbrojony w maczetę lub nóż, krzyczał Allahu Akbar. Jeden z żołnierzy oddał do napastnika 5 strzałów, ciężko raniąc go w brzuch. Zaatakowany żołnierz został lekko ranny. Prokuratura otworzyła śledztwo w sprawie incydentu. Porucznik rezerwy Cezariusz Stolarczyk, były żołnierz wojsk specjalnych, podkreśla, że terroryści chcą zastraszyć Francuzów, pokazując, że do ataku może dojść w każdym momencie.
Może być to atak terroru, pokazanie wszystkim, szczególnie turystom, my tutaj jesteśmy, panujemy i bójcie się. Pamiętajmy o tym, że ataki terrorystyczne to nie jest tylko zabijanie przypadkowych przechodniów, ale również zastraszanie społeczeństwa.
We Francji obowiązuje stan wyjątkowy do 15 lipca 2017 roku z uwagi na wiosenne wybory prezydenckie i parlamentarne. Socjalistyczny rząd wprowadził stan wyjątkowy po zamachach terrorystycznych z 15 listopada 2015 roku w Paryżu, w których zginęło 130 osób. Niemiecka policja zatrzymała do kontroli polski mobilny billboard z napisem "Death Camps were Nazi German". Funkcjonariusze po przeszukaniu pozwolili jechać dalej, poinformowali inicjatorzy akcji. Billboard umieszczony na aucie przemierza Europę Zachodnią jako symbol sprzeciwu wobec używania kłamliwego sformułowania "polskie obozy koncentracyjne". Walczymy o prawdę historyczną, podkreślił Dawid Hallmann z Fundacji Tradycji Miast i Wsi, która jest jednym z inicjatorów.
W pewien sposób reagujemy na to, co się dzieje wokół, czyli tutaj jest kwestia tego wyroku, sprawa z CDF-em, to jest nasza reakcja w tym kierunku. Podejrzewam, że po tej naszej akcji to jest dopiero początek drogi walki o tę prawdę i że te sformułowania jeszcze będą się powtarzały, dlatego będzie trzeba robić kolejne działania. Natomiast jakie konkretne, no to już będzie ustalane już po powrocie.
Billboard wyruszył z Wrocławia do Niemiec i Belgii, a w niedzielę dotrze do Wielkiej Brytanii. Organizatorzy akcji chcą zatrzymać się m.in. przed siedzibą niemieckiej telewizji ZDF, która wiele razy kłamała na temat obozów zagłady. Specjalna misja monitoringowa OBWE zaapelowała o wstrzymanie walk między siłami rządowymi a prorosyjskimi separatystami na wschodzie Ukrainy. Obserwatorzy zwracają uwagę, że ostrzeliwana jest nie tylko Awdijiwka, ale także centrum Doniecka. Pojawiły się także doniesienia o ofiarach wśród cywilów. Kontrolowana przez siły rządowe Awdijiwka leży około 20 kilometrów na północ od zajętego przez separatystów Doniecka. Walki w Awdijiwce toczą się od niedzieli. Miasto jest odcięte od prądu, wody i dostaw ciepła. Od wtorku obowiązuje stan wyjątkowy. W całej Hiszpanii odbyły się uroczystości ku czci świętego Błażeja, którego wspomnienie w kościele obchodziliśmy w piątek. Jest on w tym kraju patronem licznych miejscowości, a z kultem ku jego czci są związane liczne lokalne tradycje. Również dla mieszkańców Paragwaju, którego święty Błażej jest patronem, 3 lutego jest dniem szczególnym. Na ulice miast wychodzą wtedy barwne procesje ku czci świętego. O hiszpańskich zwyczajach z okazji wspomnienia świętego Błażeja z Madrytu mówi ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
W Hiszpanii Błażej jest patronem wielu miejscowości. Oprócz mszy i uroczystej procesji z figurą świętego istnieje jeszcze cały szereg lokalnych tradycji. I tak na przykład w miejscowości Benaokas koło Kadyksu od XVII wieku procesji towarzyszą tańce Feringosa i Abandolao. W ich rytm tańczy również święty Błażej. W ostatniej części procesji figurę niosą tak zwani quintos, czyli młodzieńcy, którzy idą do wojska. Z kolei w Lihar święto świętego Błażeja obchodzone jest 2 razy w roku, 3 lutego i 29 września. Lekarz z Sebasty miał uchronić mieszkańców od zarazy, która dziesiątkowała okoliczne miejscowości i do dzisiaj są mu za to wdzięczni.
Według tradycji święty Błażej urodził się w II wieku na Bliskim Wschodzie i był lekarzem. Po pewnym czasie udał się na pustynię, aby poświęcić się modlitwie i ascezie. Mieszkańcy Sebaste wybrali go jednak na swojego biskupa. Zginął ścięty mieczem podczas prześladowań chrześcijan za cesarza Licyniusza. Tradycja sięgająca wczesnego średniowiecza przekazała pamięć o nim jako o orędowniku i opiekunie wiernych, zwłaszcza w chorobach gardła. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.